Daniel Wyszogrodzki w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, a przed nami niecały dorobek naszego gościa, ale trzy tomy, przy czym o dwóch ostatnich chciałabym, żebyśmy dziś przez chwilę porozmawiali. Daniel Wyszogrodzki, zastanawiam się, w jakiej kolejności spróbować pana przedstawić, choć i tak wizytówka radiowa nie będzie na pewno pełna. Tłumacz najpierw.
Zważywszy na dorobek ilościowy, to tak, bo jednak grom mojego czasu zajmował w ostatnich latach przekład, głównie dla teatru, tłumaczenia musicali. Przy okazji pracowałem nad książką o musicalach, nad historią musicali, która się właśnie ukazała. No, a w międzyczasie, po już naszej tutaj lubelskiej premierze Boogie Street, odszedł Leonard i dwa lata po jego śmierci ukazuje się książka, która stanowi ostatnie jego zapiski. Teksty z ostatnich trzech płyt, wiersze, które sam wybrał i, co jest szczególną wartością tego tomu, z kilku dekad fragmenty notatników poetyckich. Książkę wzbogacają rysunki, autoportrety, jest ich ponad 70, bardzo zabawne. Ja w ogóle uwielbiam tą autoironię, która się ujawniła u Coena w latach tych już późnych, bo myślę, że mamy takich dwóch Coenów, tego młodego, którego pamiętamy. Potem była taka chwila rzeczywiście nieobecności, a ten, który powrócił w ostatnich latach, był już zupełnie innym człowiekiem. Po tym doświadczeniu Zen, był praktycznie mistykiem i dla mnie to Coen stał się takim pośrednikiem pomiędzy tym światem naszym realnym, a tym takim światem sekretnym, o którym śpiewa, tym światem duchowym, którego my coraz bardziej nie zauważamy. No i ta książka jest w ogóle bardzo urozmaicona, jest bardzo bogata, bo są właśnie rysunki, piosenki, wiersze, teksty i tematyka jest bardzo różna, chociaż rzeczywiście w tych nowych to no, ta tematyka, problematyka śmierci, odchodzenia, żegnania się dominuje, ale stanowi tylko część tej książki, żeby państwa nie odstraszać. Natomiast myślę, że jest to fenomenalna szkoła godności. To, w jaki sposób Coen się zbliża do Boga, do absolutu, żegna z tym, co było, jest dla mnie przykładem no, po prostu niezwykłej dyscypliny wewnętrznej i takich ogromnych wartości ludzkich.
Czego to wymaga od tłumacza? Chciałabym zatrzymać się przy tym, co pan powiedział o zmianie w życiu Leonarda Coena. Zmienił się on, zmieniło się też jego pisanie. Czego to wymaga od tłumacza? Czy tłumacz, podążając za swoim autorem, też przechodzi pewne przeobrażenia? Jaki to jest rodzaj kontaktu? Jaki to jest też rodzaj wpływu na pana?
No zawsze jest to bardzo specyficzna relacja między poetą a tłumaczem, tym bardziej, że Leonarda znałem przez wiele ostatnich lat, mieliśmy kontakty. Dla mnie to był taki trochę rytuał przejścia wręcz, jako w mojej sztuce translatorskiej, nazwijmy to, bo ja się wychowałem na Coenie, ja tłumaczyłem Coena już na studiach, to były takie zapiski ręczne w zeszytach i to był ten wczesny młody Coen z lat 60-tych, 70-tych, a potem jakby wrócił do mnie Coen już na tym poziomie właśnie i osobistym, i zawodowym i ja świadomie nie wracając do tego dorobku, który był znany w przekładach Macieja Zębatego, zacząłem jakby przejąłem pałeczkę i tłumaczyłem te nowsze rzeczy, tego właśnie już starego Coena, którego bardzo lubię, którego bardzo cenię. Ja myślę, że bardzo ważne jest takie, musimy tutaj wejść na pewne kategorie subiektywne, bo tego nikt nie jest w stanie zmierzyć, ale mi się wydaje rzeczywiście, że Coena rozumiem, no znam na pewno, bo te wszystkie książki czytam, zgłębiam, a pochylenie się nad przekładem już jest takim bardzo, bardzo taką intymną relacją i rzeczywiście ta jego problematyka, ta jego ekumeniczność w podejściu do świata duchowego, bo tam są przecież element, ta kultura judeo-chrześcijańska bardzo żywa w nim, antyk, który właściwie stanowi jego taką, w mojej ocenie, przeszkodę dla jego popularności amerykańskiej, bo my w Europie doskonale rozumiemy tę tradycję antyczną, to co Coen sam poznał w Grecji, kiedy tam mieszkał, a jego brak popularności w Stanach Zjednoczonych wiąże się z tym, że po prostu ta poezja jego była trochę za trudna. I na przykład Bob Dylan, który dla nas jest trudny, który czerpie z tej delty Mississippi, z tej mitologii delty właśnie amerykański z bluesa, dla Amerykanów jest czytelny. A Coen jest taki bardzo europejski. Natomiast ten stary Coen, ja wspomniałem o autoironii, on coraz bardziej śmiał się z siebie, te jego rysunki, te autoportrety, on tutaj niektóre komentuje, że właśnie wstałem znowu o 4 rano, rysuje tam swój 200 autoportret. On się budził o świcie, patrzył w lusterko, rysował twarze, które podpisywał. To też te podpisy te są w książce przetłumaczone. I ten stary Coen, jest jeszcze takie zjawisko, wystąpiło w jego karierze, w jego życiu, że miał niesłychanie mocny powrót w tych późnych latach, bo no to się rozeszło po świecie ta informacja, że został ograbiony z majątku przez swoją menadżerkę finansową. I on z jednej strony wrócił, bo musiał, bo chciał zarobić na życie i na stare lata, ale z drugiej strony zrobił to z ogromną klasą, czyli to nie była chałtura. To on wiedząc, że jest narażony na tego typu komentarze, że wraca, bo musi, bo grał, żeby zarobić, zrobił to w najlepszym wydaniu, jakie właściwie mu się zdarzyło w życiu, jeżeli chodzi o zespół, o muzyków, o sam program tej trasy, gdzie właściwie koncerty były 3-godzinne, gdzie prezentował panoramę całego swojego dorobku, gdzie miał 3-osobowy chórek, znakomitych muzyków. I ta trasa się tak przyjęła, jego występ w Glastonbury przed dziesiątkami tysięcy młodych fanów rocka przy zachodzącym słońcu, kiedy śpiewał Alleluja. To już jest teraz legenda. I Cohen się fantastycznie, był fantastycznie przejmowany od Moskwy po Nową Zelandię i spędził kilka ostatnich lat życia w trasie. Myślę, że bardzo mu to dobrze zrobiło na psychikę, że to chyba było jednak najlepsze remedium na jego słynne depresje, bo to uwielbienie, z którym się spotykał wszędzie, było tak szczere i tak naturalne. A dla mnie z kolei jako dla tłumacza, ja śledziłem te zmiany oczywiście. To jest trzecia książka, którą się ukazuje w Polsce w moim przekładzie. Księga Miłosierdzia powstała w 80-tych latach i to był taki cykl psalmów człowieka na rozdrożu duchowym, życiowym, 50-latka, 50 psalmów na 50 lat. Już Księga Tęsknoty, która się ukazała w 2006 roku równolegle z premierą anglojęzyczną, była takim właśnie rozmaiconym tomem, pełnym piosenek, rysunków, fragmentów prozy poetyckiej, smutno-zabawnym. I w tym duchu utrzymany jest Płomień, ta książka ostatnia, która ukazała się właśnie teraz.
Czytajcie Państwo Cohena w tłumaczeniu Daniela Wyszogrodzkiego. Wydawnictwo Rebis opublikowało 3 tomy, ten najnowszy także. Tłumaczenie, przekładanie świata na inny świat, tak naprawdę, a nie słowa na słowo. Za każdym słowem podąża kawałek solidnego świata. Proszę powiedzieć, jak wygląda Pana praca? Czyta Pan to, co czytał Cohen? Jeździ Pan tam, gdzie jeździł Cohen? Jak przygotowuje się do pracy Daniel Wyszogrodzki?
No rzeczywiście wczytuje się głęboko. Szuka miejsc, które są dla niego niezrozumiałe. To każdy tłumacz napotyka takie miejsca i wtedy trzeba się tam zgłębić, dokonać researchu. Najważniejsze jest to w pracy tłumacza, żeby oddać ducha tej poezji w języku polskim. I tutaj tłumacz jest przede wszystkim, musi być plastyczny w zakresie języka, wczuć się oczywiście w oryginał. Jeżeli chodzi o jakieś sprawy związane, jakieś kody kulturowe, to tutaj z Cohenem jest o tyle łatwiej, że to właśnie jest takie bardzo głęboko judeochrześcijańskie, że nawet kiedy on pisze o tych sprawach związanych z rytuałem żydowskim, z religią żydowską, to są polskie odpowiedniki. Nawet w tej jego ostatniej piosence, która otwiera płytę, w tej przejmującej piosence You Want It Darker, chcesz więcej mroku w tłumaczeniu polskim, on cytuje Kadysz i ja oczywiście sięgnąłem po oryginalne przykłady Kadyszu na polski i miałem to szczęście, że one właściwie dały się wpasować w refren. Więc tutaj nawet ja jestem z tych tłumaczy wiernych, niepięknych, dlatego że ja mam szkołę muzykalową. I tam po prostu jest dyscyplina niezwykła, bo to raz, że to są aktorskie zadania, dwa, że jest partytura, której trzeba się trzymać i przestrzegać, trzy, że rządzą tym przykładem kompromisy. Na przykład takie, no, że wysokie dźwięki muszą być na otwartych samogłoskach. To są takie warsztatowe rzeczy. Ja jestem z tych wiernych, tym bardziej, że te tłumaczenia są później sprawdzane. Ja nigdy nie miałem większego problemu z przekładem niż przy Mamma Mia, która by się wydawała, że jest to proste, fajne piosenki. Ja tłumaczyłem bardzo trudne rzeczy, takie jak dramaty Stephena Sondheima muzyczne. Natomiast przy Mamma Mia po prostu producenci ze strony szwedzkiej, reprezentujący zespół ABBA, bardzo mi patrzyli na ręce, wszystko dokładnie sprawdzali i ich wyobrażenie o polskim przekładzie to przypominało tłumaczenie Google'a. Ja po prostu sam siebie uczyłem polskiej gramatyki, a potem uczyłem Szwedów polskiej gramatyki po angielsku. W przypadku Cohena byłem w Montrealu, byłem w jego domu, byłem w Los Angeles, byłem w Grecji i tak dalej. Natomiast w przypadku na przykład zespołu ABBA, ja zadałem sobie trud sprawdzenia przekładów tych piosenek na duński, na szwedzki, bo ABBA pisała po angielsku. Oni pisali, oryginalne piosenki są w języku angielskim. I faktycznie, jak się porówna przekłady z angielskiego na duński czy na szwedzki, to są bardzo bliskie, no bo to jest ta grupa tych języków północnych, nordyckich, saksońskich. Natomiast słowiańskie są kompletnie, znaczy w ogóle tłumaczenie na polskie jest bardzo, bardzo, bardzo niewygodne, dlatego, że mamy dłuższe słowa, że mamy inną akcentację. Ta przedostatnia sylaba nas tutaj załatwia, że tam wszędzie są te rymy męskie, u nas są rymy żeńskie. I ja naprawdę, ja tłumaczyłem muzyka Mamma Mia 3 miesiące, a potem przez następne 6 tłumaczyłem z tłumaczenia. I to było naprawdę bardzo, znaczy to było momentami nieprzyjemne, potem już się do tego przyzwyczaiłem, a w końcu był taki kompromis i ja mam też poczucie, że pewne oryginalne przekłady, które zrobiłem, na przykład piosenki The Winner Takes It All, były lepsze, zanim zostały zakwestionowane. Ale poszły, ale na scenę trafiły już te kompromisy, bo to rzeczywiście oni bardzo tego pilnowali. Cohen miał do mnie zaufanie. Cohen wiedział, że tłumaczy musicalu, uważał, że to jest bardzo trudna sztuka. Ja się z niego, zartowaliśmy sobie kiedyś w takiej rozmowie przed koncertem, że ja mówię, nie, no to przecież, on mówi, Victor Hugo, takie rzeczy tłumaczy, to musi być trudne. Ja mówię, nie, no Victor Hugo, to on pisze o tym, o czym pisze, a tutaj dopiero jak mamy poezję, to on mówi, to dziękuję bardzo za definicję mojej poezji. No, tutaj to jest dopiero problem. No, ale też prawda jest taka, że te tłumaczenia musicalowe są użytkowe. Tłumaczenia poetyckie, no, są są mają bardziej charakter artystyczny i zupełnie inna jest ich rola. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tego Kochana do polskiej literatury przenosić. Tutaj jestem takim pośrednikiem i właśnie po tych moich doświadczeniach teatralnych to chyba często takie pytanie pada, kim jest tłumacz. I tutaj mam kolegę Filipa Łodzińskiego, który tłumaczy Dylana. Mój jeden z moich recenzentów w mojej pracy doktorskiej, profesor Jerzy Jarniewicz, jest poetą i bardzo, bardzo dobrym tłumaczem, anglistą. I my takie rozmowy czasami prowadzimy i ja bym chciał tak idealnie na pytanie, kim jest tłumacz, odpowiedzieć nikim. Chciałbym, żeby mnie nie było. Uważam, że robię tym lepszą robotę i jest mnie mniej na przykład między Koenem a czytelnikiem. Chciałbym, żeby czytelnik, czytając Koena po polsku, miał poczucie, że czyta Koena, że w ogóle zapomniał, że ja istnieję. To jest oczywiście ideał nieosiągalny, ale to jest taki mój drogowskaz. Ja w tym kierunku zmierzam.
Ale jest też taka definicja, jedna z definicji tego, kim jest tłumacz, że jest agentem. Agentem autora i dla autora w ogóle wyjątkowa sytuacja, mieć dobrego agenta, który jest jednocześnie, kolejna definicja tłumacza, najbardziej uważnym czytelnikiem.
Tłumacz jest bardzo uważnym czytelnikiem i Koen miał ogromne szczęście, ponieważ miał w Polsce agenta w postaci Maćka Zębatego, który był tłumaczem, śpiewa jego piosenki, był zarazem popularyzatorem. Na przykład Bob Dylan nie miał takiego agenta, ambasadora w polskiej kulturze i właściwie mimo Nagrody Nobla jest to już dla mnie, mi się wydaje, że to już jest właśnie po temacie z Dylanem, że tego ani nie uratuje projekt Łobodzińskiego Dylan.pl, ani płyta, którą ja zrobiłem z Krzysztofem Krawczykiem przed rokiem, Wiecznie Młody, bardzo moim zdaniem fajna i udana płyta z polskimi tłumaczeniami, moimi z kolei Dylana. A Koen jest nam bardzo bliski, my Koena będziemy pamiętać. Ja teraz namawiam wydawcę, na targach książki w Krakowie spotkałem prezesa i uprzytomniłem mu, że właśnie jego wydawnictwo wydało 7, 8 i 9 tomik Koena po polsku. I ja się uśmiecham o pierwszych 6. To są te z lat 60. i 70. Ja myślę, że przy mojej tak zwanej ogólnej zajętości byłbym w stanie tłumaczyć 1 czy 2 rocznie na przykład. I wtedy byśmy mieli za kilka lat komplet Koena po polsku, co jest moim marzeniem, nie ukrywam.
Teraz zatrzymajmy się przy haśle, które też już padło z pana ust, kod kulturowy. Przejdźmy do musicali. Tutaj też pan odegrał niezwykłą rolę i zadanie przełożenia tego kodu kulturowego było ogromne. Anegdota mi się przypomniała związana z Majką Jeżowską, która przed laty nagrała w Stanach Zjednoczonych piosenkę dla dorosłych. Piosenkę puszczała MTV. Przyjechała z tą piosenką w latach 80. do Polski, ale polska telewizja nie chciała tej piosenki puścić, bo to była krytyka fast foodów, a w Polsce były kartki. Kody kulturowe, no nieco się te granice między kodami kulturowymi pozacierały, ale mimo wszystko musicale, wtedy kiedy pan zaczynał je w Polsce tłumaczyć, to nie był nasz chleb powszedni.
Nie był. Ja tutaj miałem ogromne szczęście, bo brałem udział w czymś, na co można w tej chwili spojrzeć na pewien projekt popularyzatorski, a była to tak naprawdę misja dyrektora Teatru Muzycznego Roma, wcześniej dyrektora teatru w Radomiu, bo tam się zaczęły te wielkie światowe tytuły, Wojciecha Kępczyńskiego. I miałem to szczęście, że zrobiliśmy razem, to znaczy ja w roli tłumacza, doprowadziliśmy do polskich inscenizacji 3 największych musicali wszechczasów. Przynajmniej taki był wtedy ranking. To były Koty, Upiór w operze i Les Misérables. I to nam się udało zrobić w Teatrze Muzycznym Roma, przy okazji kilka fajnych innych tytułów, takich jak Taniec Wampirów z Romanem Polańskim, czy Deszczową Piosenkę, klasyka amerykańskiego kina i musicalu. I tutaj rzeczywiście, no to już się stało. Ja myślę, że gdybym teraz dostał zlecenie na przykład Kotów, to bym się przestraszył. Bo zdaję sobie sprawę, jaki to jest rangi poezja i jakie to są wyzwania stojące przed tłumaczem. A to był mój pierwszy przekład teatru. Po prostu skoczyłem na głęboką wodę. I dobrze, no i tak się stało. Ja rzeczywiście wygrałem konkurs na przykład, bo to był konkurs na przykład Kotów i to był moja pierwsza praca dla teatru, no i zostałem w tej roli na kilkanaście lat, aż po Mamie. Teraz jestem już zupełnie freelancerem i tłumaczę dla kilku innych teatrów. Współpracuję z Operą Podlaską, gdzie mieliśmy bardzo udane inscenizację Doktora Żiwago w musicalu, więc to jest dla mnie ogromna przyjemność i też takie poczucie, ja nie powiem, że misji, ale my nadrabiamy pewne zaległości i tak jak już Janusz Józefowicz w Metrze, czy Kępczyński w Romie udowodnił, że to nie jest tak, że jak Polak tańczy, to nie śpiewa, jak śpiewa, to się nie rusza, to my mamy równie utalentowaną młodzież, jak za granicą, natomiast brakuje nam tradycji, brakuje nam szkół, brakuje nam takiego pokoleniowego umocowania. To, co na przykład bardzo widać w teatrze brytyjskim, w Londynie, na West Endzie. To jest taki paradoks, dlatego że Polska ma ogromną tradycję, głęboką i długą tradycję teatru dramatycznego, a tak naprawdę, to w mojej ocenie, nasze musicale przede wszystkim ustępują tym inscenizacjom pod względem aktorskim. Dlatego, że u nas są to głównie grający role wokaliści, dlatego, że nie było takich szkół, że to są, ja nie powiem, że amatorzy, bo są oczywiście zawodowcy, ale oni przychodzili do teatru przez piosenkę. Tak jak ja docierałem do teatru przez przekłady piosenek również, bo zaczynałem od tłumaczenia Dylana, Coena latami temu. I nam brakuje takich wykształconych aktorów śpiewających musicale. Mamy inną z kolei tradycję w Polsce piosenki śpiewanej, piosenki aktorskiej, ale tam wymagania wokalne są zupełnie inne. Każdy aktor jest w stanie praktycznie zaśpiewać piosenkę, recital, dokonać interpretacji. Natomiast w musicalu nie ma, wybacz, to po prostu są głosy otwarte, głosy pełne. I teraz to też się zmienia, dlatego że powstają wydziały. Ja sam wykładam na Akademii Teatralnej historię musicalu na kierunku aktorskim, aktorstwo teatru muzycznego. Podobny wydział powstał na Okulniku w Warszawie, czyli w Wyższej Szkole Muzycznej, to jest obecnie Uniwersytet Fryderyka Chopina muzyczny. Podobny wydział jest w Gdańsku i to mnie bardzo cieszy, dlatego że ta młodzież, która śpiewa i tańczy, będzie miała teraz przygotowanie fachowe, zawodowe, aktorskie. Będzie miała warsztat. I myślę, że oprócz tego, że właśnie, że jest młodzież, że są wydziały, że coraz więcej teatrów sięga po repertuar musicalowy, to także udało nam się, no bo tutaj jakby brałem też w tym udział, dlatego mówię nam, przygotować, wychować, zachęcić polską publiczność, żeby przychodziła na musicale. Że to nie jest ani trywialne, ani że to nie jest byle jaką rozrywką. Musical nie jedno ma imię, co starałem się pokazać w książce, ale musicale, bo to rzeczywiście już jest tradycja stuletnia w tej chwili. A kiedy mówimy o musicalu nowoczesnym, no to jednak przede wszystkim jest to teatr, w którym jest prymat fabuły. Tam się śpiewa, bo coś. Tam się tańczy, bo coś. To już nie jest rewia, to nie jest wodewil, to nie jest zabawa. I to fabuła. A drugi taki element, który moim zdaniem jest niezwykle ważny, to jest potencjalna możliwość utożsamienia się widza z bohaterami. I to jest, dla mnie to jest absolutnie kluczowa sprawa, która różni musical od operetki na przykład. No bo kiedy idziemy na Księżniczkę Czardasza, czy na Zemstę Nietoperza, no to my jednak, znaczy my aż tak nie przeżywamy, czy ta hrabina zdąży na bal, prawda? Natomiast kiedy idziemy na Nędzników, czy kiedy idziemy nawet na Mamma Mia, która z pozoru jest czystą rozrywką, ale przecież tam jest konflikt pokoleniowy, tam jest bardzo ciekawa fabuła. Dwupoziomowe działanie na widownię młodą i na pokolenie rodziców. Więc tutaj zawsze ten element utożsamienia i ten element, że musicale zaczęły przypominać filmy, że mają właśnie wartką fabułę, szybkie zmiany dekoracji, że już coraz więcej robi się w ogóle musicali bez kurtyny, co jest bardzo trudne wyzwanie realizatorskie dla teatru. I to jest bardzo ciekawe. Muzyka się rozwija. Muzyka ma też swoje fazy. W 80-tych latach była inwazja europejska na Broadway. Był Andrew Lloyd Webber i Claude Michel Schoenberg. Teraz rzeczywiście jest powrót ciekawych tytułów z Ameryki. Jest sensacja w postaci musicalu Hamilton, który właściwie zmienił wszystko na Broadwayu. Jest grany teraz w Londynie. To jest taki, jak to mówią za granicą, game changer. Czyli co jakiś czas się zdarza jakiś taki spektakl, który po prostu zmienia wszystko. I teraz to jest Hamilton. Dlatego, że jest to, można powiedzieć, postmodernistyczne, ale to teraz jest wszystko właśnie postmodernistyczne. Można powiedzieć, to jest taki musical, który w bardzo nowoczesny sposób opowiada o historii i pokazuje, że po pierwsze można, po drugie, że nie trzeba tego robić czołobitnie, po trzecie, i to jest właśnie takie bardzo postmodernistyczne, że można przedstawiać postaci historyczne zupełnie bez jakiegokolwiek obciążenia, nie powiem, że szacunku, ale obciążenia wyglądem, rasą, wiekiem. Czyli na przykład młodzi czarni ludzie mogą grać starych białych ludzi i to nikomu nie przeszkadza. Są kostiumy z epoki. Mówi się o Hamiltonie, że jest musical hip-hopowy, ze z uproszczeniem. On wykorzystuje elementy hip-hopu. Ale to jest taki można powiedzieć, musical intertekstualny, dlatego że on cytuje właściwie wszystko, co było do tej pory w tradycji broadwayowskiej. Ten twórca jego, Lin-Manuel Miranda, który jest takim najnowszym geniuszem Broadwayu, bo oprócz tego, że pisze teksty i muzykę, to jeszcze grał główną rolę w tych przedstawieniach. On zagrał Hamiltona. Hamilton był Secretary of Treasury, czyli sekretarzem skarbu Abrahama Lincolna i był jednym z ojców założycieli demokracji amerykańskiej. Postać tego człowieka z banknotu 10-dolarowego raptem ożywa i staje się współczesna i mówi o rzeczach, które interesują współczesną widownię w sposób bardzo prosty, a zarazem niesłychanie dynamiczny. I dlatego Hamilton jest sensacją i dlatego myślę, że będzie w tym kierunku szedł teatr muzyczny, żeby właśnie opowiadać nawet stare historie w bardzo nowy sposób. Nie powiem, znaczy nawet nowatorski, bo nowatorstwo jest pisane też w teatr muzyczny. Do tej pory kojarzyliśmy je głównie z rozwiązaniami technicznymi, bo takie były lata 80. To były te lata, kiedy w musicalach spadały żerandole, lała się woda, fruwały dywany, helikoptery lądowały i tak dalej. Teraz musical jakby bardziej wrócił do swoich korzeni, czyli bardziej wychodzi znowuż od tekstu. Są to bardzo inteligentne sztuki o niesamowitym poczuciu humoru, takie jak na przykład Księga Mormona, czy Kinky Boots, czy taki musical Something Rotten, który po polsku należałoby przetłumaczyć, źle się dzieje, bo to jest cytat z Szekspira, źle się dzieje w państwie duńskim, który jest farsą na tematy teatru szekspirowskiego. Musical się uśmiecha do swojej własnej tradycji, sam siebie cytuje, no ma już 100 lat, jest dla mnie fascynującym gatunkiem teatru muzycznego i czymś, w czym ja znalazłem dla siebie spełnienie tych moich dwóch wielkich fascynacji mojego życia, czyli z jednej strony literatury, z drugiej muzyki. I to najpierw była poezja śpiewana polska, kiedy byłem w szkole podstawowej czy w liceum i chodziłem na koncerty Marka Grechuty i słuchałem płyt Ewy Demarczyk. A potem odkryłem bardów amerykańskich, Coena, Dylana, zacząłem tłumaczyć ich piosenki. Oczywiście tutaj w Polsce znaliśmy Okudżawę w świetnych przekładach Wysockiego, byli bardowie francuscy. I gdzieś to z czasem to tak ewoluowało, że doprowadziło mnie do sceny muzycznej, gdzie właśnie na przykład w Kotach spotkała się wielka poezja ze świetną muzyką, bardzo poetycki, ciekawy, atmosferyczny spektakl. No i tak. I tak już poszło, no i idzie dalej.
Ale musicale, najnowsza książka Daniela Wyszogrodzkiego, te tytuły, które padły w pana opowieści, oczywiście w książce też można znaleźć. 100 lat, 1918-2018, książka wydało wydawnictwo Marginesy. Tłumacz przede wszystkim, współtwórca musicali, autor, także autor piosenek, ale z tego wszystkiego, o czym pan mówi, a także z książki, która leży na samym wierzchu, która wyszła jakiś czas temu, przecież to nie jest nowość, ale wciąż cieszy się ogromną popularnością, jest jeszcze jedna pana rola, popularyzator. Rola dzisiaj nie do przecenienia, tak naprawdę nie do przecenienia w chaosie informacji o tym, co się wydaje, co się ukazuje, kto co śpiewa, kto co tańczy, kto co pisze, ktoś taki jak pan, kto wyławia to, co ważne i poświęca temu uwagę, kieruje naszą uwagę na to, a więc prowadzi też, bo trochęśmy zagubieni. To postać naprawdę ważna.
Bardzo dziękuję, ale to jest natura. Ja mam naturę popularyzatora. I to od razu się ujawniło, kiedy zacząłem lata temu pisać pierwsze recenzje płytowe. Ja już bardzo szybko się zorientowałem, że ja wolę napisać o czymś, co mnie zafascynowało, co mi się podobało i zachęcić do tego, niż poświęcić swój czas na coś słabego, żeby napisać, że to jest słabe. Znaczy są ludzie patrzeni tak zwanym zmysłem krytycznym i oni bardzo chętnie się pastwią nad jakimiś nieudanymi projektami. To jest kompletnie obce mojej naturze. A jeszcze w momencie, kiedy tych recenzji jest ograniczona liczba, no ja teraz współpracuję z magazynem Jazz Forum, który jest chyba ostatnim pismem w Polsce, gdzie można napisać recenzję płyty na dwie strony, ale piszę regularnie to, co jest grane na przykład w Gazecie Wyborczej. Ja mam tam 4 recenzje i tutaj jakby największy ból to jest wybór, bo ukazuje się sporo dobrej muzyki. Zwykle jak prowadziłem działy na przykład w Miesięczniku Zwierciadło, gdzie miałem taki autorski kącik, to były te zwykle 4 czy 5 płyt na miesiąc. I ten wybór jest bardzo trudny, bo muzykę warto polecać dobrą. Poziom muzyki w ogóle na świecie z jednej strony się bardzo podniósł, instrumentalny, techniczny. Z drugiej jest coraz mniej rzeczy nowych i zaskakujących. No ja rzeczywiście staram się jakoś to ogarnąć i zachęcać ludzi do tego, co moim zdaniem warto słuchać. No i to jest po prostu jakby klucz, bo ja się dzielę czymś, co mi sprawia przyjemność, więc dzielę się z przyjemnością. A jeżeli mogę tylko jeszcze powiedzieć o książce Satysfakcja, 2 słowa, o której pani wspomniała, to jest moja biografia Rolling Stonesów, Grzechy młodości, to jest też pewien ewenement, bo to jest 6 wydanie. I ja za każdym razem myślałem, że to będzie absolutnie ostatnie i do każdego dopisuję aktualizację, więc pomimo tego, że książka jest stara, to ona już urosła o drugie tyle. Ona już ma 200% objętości w stosunku do oryginału i teraz na przyjazd Rolling Stonesów widziałem na Stadionie Narodowym w lipcu w Warszawie. Wydaliśmy z kolegami z wydawnictwa InRock nową edycję z kolejnymi 2 rozdziałami, które napisałem, które aktualizują tę historię.
Umówmy się na ciąg dalszej rozmowy, bo Daniel Wyszogrodzki będzie, mam nadzieję, częstym gościem w Lublinie. Został nowym kuratorem w Teatrze Starym, więc o tym też przyjdzie czas, żeby porozmawiać. Bardzo dziękuję.
To ja bardzo dziękuję, pozdrawiam Lublin, bardzo lubię tu przyjeżdżać i jestem bardzo dumny z tego, że mogę współpracować z Teatrem Starym. Dziękuję.